ci nasze pieśni. Może mieliście wrażenie, że wszystkie były o tym samym. Ale to było specjalne. Wszystkie były o tym samym, o tym, jaki Jezus jest chwalebny. Chcemy, żebyśmy dzisiaj tak Jezus mi właśnie pokazywał swoją chwałę, jaką Jezus ma chwałę. Chciałbym, żebyśmy na nowo zobaczyli chwałę Jezusa, naszego Pana, naszego Boga i może to, co będzie dzisiaj głoszone, może być odebrane jako takie Ewangelia na początek.
Super.
Ewangelia na początek, ale przez to mam nadzieję, że zobaczymy Jezusa w chwale. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od Księgi Izajasza, 6 rozdział. Będę czytał z takiej Biblii pierwszego kościoła razem. I czytamy od 1 wersetu do 10. W roku śmierci króla Ozjasza zobaczyłem Pana siedzącego na wspaniałym, wysoko postawionym tronie. Dom był pełen jego chwały. Serafiny otaczały go kołem. Każdy z nich miał 6 skrzydeł. Dwoma zasłaniał swoją twarz, dwoma okrywał swe nogi, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego takimi słowami: Święty, 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 Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest jego chwały. Od siły głosu, którym wołały, drżały futryny, a dom wypełnił się dymem. Wtedy powiedziałem sobie: o, ja nieszczęsny, zostałem śmiertelnie ugodzony, bo choć jestem człowiekiem, choć nieczyste mam wargi, choć mieszkam wśród ludzi o nieczystych wargach, to swoimi oczami zobaczyłem króla, Pana zastępów. I został do mnie posłany jeden z serafinów. Trzymał on w ręku rozżarzony węgiel, który wziął szczypcami z ołtarza. Dotknął nim moich ust i powiedział: dotknęło to twoich warg. Ono usunie twoje nieprawości, oczyści cię z twoich grzechów. Potem usłyszałem głos Pana. Pytał: kogo mam posłać? Kto zechce pójść do tego ludu? Odezwałem się: oto ja, mnie poślij. On rzekł: idź i powiedz temu ludowi: uszami swymi usłyszycie, ale nie zechcecie pojąć. Oczami patrzeć będziecie, ale dokładnie przyjrzeć się nie zechcecie. Tłuszczem obrosło serce tego ludu. Nawet swoimi uszami niechętnie słuchali. I owszem, patrzyli, ale z przymrużonymi oczami. Byleby tylko tymi oczami naprawdę nie zobaczyć, nie usłyszeć uszami, sercem nie pojąć i nie nawrócić się, a przecież ja byłbym ich wtedy uzdrowił. Takie słowa. Izajasz ma taką wizję w pewnym momencie. Co tam czytamy? To ten fragment często jest wykorzystywany do takich kazań, które skupiają się na tym, że Bóg posyła ludzi do głoszenia. Tak jak tu posłał Izajasza i często mówi się, że właśnie Bóg szuka ludzi, którzy będą chętni nieść Jego Słowo dalej i przekazywać je dalej. Ale ja bym chciał się dzisiaj skupić na Bogu tutaj. Na tym, co się tu dzieje. Czytamy, że Izajasz ma wizję, czyli w jakimś widzeniu to widzi. I mówi, że nagle zobaczył Pana. Jest tam w oryginalnie Adonai. Pana zobaczył siedzącego na tronie. Dom był pełen jego chwały. To czytam. W innych tłumaczeniach jest, że świątynia była pokryta trenem jego szaty. Coś takiego, tak jakby sam spód tylko tam powijał całą świątynię. To tak jakby oznacza, że ten dom Pana, czy świątynia, był pełen jego chwały. To było chwalebne. Pisze, że anioły tam były, serafiny. Otaczały go kołem i każdy z nich, czytamy właśnie, wołał jeden do drugiego: święty, 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 Pan zastępów, cała ziemia pełna jest jego chwały. Tutaj oni śpiewają dokładnie: święty, 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 Jahwe zastępów. Tak jest oryginalne. Jahwe zastępów. Imię Boże jest tam wpisane. Oni ogłaszają to, jaki Bóg jest. Mówią 3 razy: święty, święty, święty. Jak mówią 3 razy, to znaczy, że jest to bardzo ważne. Tak jak czasem Jezus mówi: amen, amen. Mówi: zaprawdę, zaprawdę. To Jezus mówi: amen, amen, mówię wam. Czyli mówi teraz coś bardzo ważnego. Mówi 2 razy. W objawieniu czytamy, że idzie biada, biada, biada. 3-krotne biada. Czyli taka biada, że mocna biada. A święty, święty, święty. Te anioły mówią, jaki Bóg jest. Jahwe zastępów. Święty, święty, święty. Później mówią, że od tego głosu, to było takie głośne, Izajasz mówi, że aż futryny drżały. Drzwi, jak wchodzimy, aż się wszystko trzęsło. Mówi, dymem się wypełnił cały ten dom od tego trzęsienia, aż kurz się podniósł, czy co tam było. Nie wiem, ale było głośno. Na pewno było mu aż w uszach dźwięczało. I taka chwała biła, aż się wszystko trzęsie. I Izajasz mówi wtedy, że zaczyna się bać. Strach go przenika i mówi, że no jest nieszczęsny, bo chociaż jest człowiekiem nieczystym, nie powinien tam być. Nie powinien w ogóle być w świątyni. I mówi, że takie jest przekonanie też w Starym Testamencie i w ogóle w Piśmie, że człowiek nieczysty no, nie może zobaczyć Boga i przeżyć. Nikt nie ujrzał Boga, jest napisane. Jak tylko ten, który zstąpił z nieba. I on się bał, bo on wiedział, co to znaczy tam być. Co to znaczy w ogóle święty? Często śpiewamy sobie takie właśnie, święty, święty, święty. Na koniec śpiewaliśmy tą pieśń. Tak jak te anioły, ale tak my śpiewaliśmy. Święty, święty, święty. I co to znaczy? Święty w ogóle w Biblii. Często dla większości ludzi święty, no to kojarzy się z takim człowiekiem, który jest dobry, moralny, który tak postępuje właściwie. Taki często ludzie mówią, że to taki świętoszek jest, nie? Albo jak się nabijają z kogoś, że nie chce na przykład zrobić czegoś, co oni złego robią, to nie bądź taki święty, nie bądź takim świętoszkiem. Tylko, że to jest tylko część tak naprawdę tego, co to oznacza słowo święty. Tak naprawdę to jest w ogóle coś, co wynika z tego, że ktoś jest święty, że ktoś jest dobry, że tak powiem, moralny. Ale co to znaczy tak biblijnie święty? Co to znaczy, że Bóg jest święty? Jak myślimy o Bogu, że jest święty, to też myślimy, że jest moralnie doskonały. Bo Bóg jest jakby twórcą prawa, twórcą moralności. To On dyktuje, co jest dobre, co jest złe. To nie wzięło się znikąd. Bóg się nie dostosował do zasad, to On wytworzył te zasady. On, to jest Jego prawo. Żyjemy na Jego zasadach. Jeśli wiesz, że coś jest dobre albo coś jest złe, to dlatego, że Bóg tak powiedział, że tak jest. A jeśli coś mówi, nazywasz się złem, a jest dobre, albo to jest dobre, a nazywasz złem, to też Bóg nie lubi czegoś takiego. Bo wtedy przekręcasz Jego zasady. I biblijne rozumienie tego słowa święty jest dużo szersze. I przede wszystkim ono określa Boga. Święty Bóg. Ono określa jako tego, który jest, to słowo tak dokładnie znaczy, oddzielony, unikalny, specjalny, taki jedyny w swoim rodzaju. Nie ma takiego drugiego. A skoro Bóg jest święty, 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 to znaczy, że jest taki, że nie ma w ogóle nic takiego podobnego jak On. Bóg jako jedyny stworzył wszystko i jest, daje życie. Jest dawcą życia. To, co jesteśmy, to wszystko jest Jego stworzenie. I to czyni w rozumieniu biblijnym Boga takim unikalnym, świętym, jedynym w swoim rodzaju. I jest bardzo dobra metafora, którą zapożyczę od jednych osób. Oni bardzo dobrze wytłumaczyli, co to znaczy te słowo święty. I oni przyrównali to jakby do słońca, możemy, z takich rzeczy, które widzimy. Że słońce jest tym, jakby w naszym Układzie Słonecznym, źródłem życia. Wokół słońca kręcą się wszystkie planety, wszystko, to musi być światło, żeby rośliny rosły, światło, żebyśmy żyli. Bez światła nie ma życia tak naprawdę. Witamin, tych D i tak dalej, różnych, które po prostu generuje nam to, że słońce świeci. I jest centrum naszego Układu też Słonecznego, to słońce. I można tak przyrównać, oczywiście nie jest, słońce nie jest święte, ale jeśli byśmy robili metafory, to załóżmy, że słońce jest święte, bo jest unikalne w naszym Układzie Słonecznym. Nie ma drugiego takiego słońca. I nawet jeśli weźmiemy dalej, to przestrzeń wokół słońca też jest jakby miejscem świętym. I im bliżej jesteś słońca, tym jest goręcej. Tak więc to źródło życia, które z jednej strony daje życie, jest też niebezpieczne dla ciebie. Niebezpieczne. Bo jeśli będziesz zbyt blisko słońca, to umrzesz. Zostaniesz spalony. I tak samo jest z Bożą świętością. Bo ludzie przez swoje nieposłuszeństwo wiemy i grzech stali się nieczyści. Grzech wstąpił na świat. Przez to w tym momencie zostali oddzieleni od najbliższej Bożej obecności. Bóg sam oddzielił, ponieważ inaczej by umarli od Jego obecności. To sam w sobie już było łaską, że oni nie umarli od razu. Bo tak naprawdę przez ten grzech, w momencie kiedy oni są nieczyści, są narażeni na niebezpieczeństwo, że Bóg jest tak dobry, jest tak święty, że wszystko to, co nieczyste, musi zostać zniszczone w jego obecności. I w tym momencie Bóg oddziela ich od siebie, bo inaczej by umarli, bo byli blisko Niego. To już jest łaska, że dał im przeżyć, dał im dalej żyć. Bo jeśli jesteś nieczysty, to Jego obecność jest dla ciebie śmiertelna, niebezpieczna. I nie dlatego, że ta obecność Boża jest zła, że świętość Boża jest zła, tylko właśnie dlatego, że Bóg jest doskonały, że jest dobry, a to człowiek jest nieczysty, jest zły. Po prostu to jest no, tak jak do słońca, cokolwiek. Nie może się zbliżyć do słońca. I dawniej był namiot zgromadzenia w Starym Testamencie. Czytamy, później była świątynia Boża, gdzie mieszkał Bóg. I tam przebywał. Tak jak w tej wizji tutaj Izajasz. On opisywał, że był tam nagle, w tej świątyni. I centrum tej jego obecności Bożej mieściła się w tym miejscu najświętszym. W tej świątyni, gdzie tam nikt nie miał prawa wchodzić. Oprócz tylko arcykapłana jako jeden. I to raz w roku tylko w te święto przebłagane. Ale nikt nie miał prawa tam w ogóle być w tym miejscu, bo jeśli byś wszedł, to byś umarł. Były nawet takie miejsca w Starym Testamencie, gdzie któryś tam wszedł ten namiot zgromadzenia i padł. I tam ich wyciągali potem. Albo nawet była taka sytuacja, że ten jakiś żołnierz Dawida, nie wiem czy pamiętacie, chciał podeprzeć Arkę Przymierza, gdzie były jasne zasady, że tylko kapłani mogą nieść na tych kijkach i nikt inny nie może tego robić. I dlatego umarł. Nie dlatego, że coś się stało złego, ale po prostu Boża obecność, ta Boża świętość w tej arce też była skumulowana tam. Bóg w tym był. W momencie, kiedy on jako człowiek nieczysty, który nie mógł tam wchodzić, umarł. I to nie była niczyja wina, że tak powiem.
Niby dobrze chciał.
No dobrze chciał, ale być może w tym wszystkim zapomniał o zasadach. Więc jak możesz się zbliżyć bezpiecznie do Boga, skoro jest taki święty, że nikt nie może tam wchodzić? Tylko na konkretnych zasadach. Czyli musisz się stać czystym. Musisz być czysty. Musisz być moralnie, ale także rytualnie czysty. To czytamy przede wszystkim w Starym Testamencie, że ludzie, którzy chcieli, przede wszystkim kapłani, którzy służyli w świątyni, oni musieli być rytualnie czyści. To jest jakby stan człowieka, który, ten czysty stan, to jest stan, który oddziela się od wszystkiego, co jest związane najczęściej, czytamy, ze śmiercią. Na przykład, nie możesz dotykać chorej skóry. Nie możesz dotykać zmarłych. Takie były zasady. Czytamy. Nie możesz nawet dotykać niektórych płynów ze swojego organizmu. Jak masz styczność z czymś krwią, czy z jakimiś wydzielinami, już jesteś nieczysty. Czytamy tak. To wszystko, te różne takie rzeczy, które się działy, albo menstruacje, czy coś. Znacie to. Tam księdze kapłańskie o tym czytamy. Mojżeszowi. Bo jest pełno rzeczy, które czyniły człowieka nieczystym. I niekoniecznie człowiek musiał być grzeszny. Niekoniecznie musiałeś popełniać grzech, żeby być nieczystym rytualnym. Nie można było się zbliżyć do Bożej obecności, jeśli jesteś nieczystym człowiekiem. Bo groziła ci śmierć. Mogłeś tam przyjść, ale było pewne, że umrzesz. I Bóg w Starym Testamencie właśnie dał Izraelowi instrukcję. I powiedział, co czyni człowieka nieczystym. Oraz jak stać się znowu czystym, by móc znowu uczestniczyć w tej Bożej obecności, by móc przyjść do namiotu zgromadzenia, by móc przyjść do świątyni, żeby móc się znowu przybliżyć i przebywać w tej Bożej obecności. To Bóg dał te instrukcje, tam właśnie czytałem w tej Księdze Kapłańskiej III Mojżeszowej, najwięcej tego jest, tych wszystkich przepisów, że jeśli zrobisz to, to później na przykład przez tydzień musisz, nie wiem, siedzieć poza obozem, później musisz obmyć się raz na całym ciele, ile się razy się obmyć, w zależności od tego, co zrobiłeś, Bóg im powiedział konkretnie, co musisz uczynić, żeby móc znowu przebywać w mojej obecności. Bo jeśli tego nie zrobiłeś, to nie miałeś prawa w ogóle tam wstąpić. Nie miałeś udziału w Bożej obecności. Byłeś z dala. I Izajasz się pojawia w tej świątyni. Czytam, w tym jego widzeniu. I on stoi przed tronem Bożym, ta wielka chwała jest, on widzi tą chwałę Bożą, czytamy, te anioły, które tam śpiewają, to wszystko się trzęsie, ten dym i tak dalej. I on jest przerażony, bo wie, że nie ma prawa tam przebywać. On nie jest z pokolenia Aarona, Lewitów, on nie jest kapłanem, on nie ma w ogóle możliwości, żeby tam wszedł. Bo tylko część ludzi mogła tam usługiwać, właśnie kapłani, którzy byli tylko z jednego plemienia Izraela. Reszta nie mogła w ogóle. Mogli tylko uczestniczyć, też musieli się oczyszczać, jeśli chcieli tam z daleka na tym dziedzińcu uczestniczyć w Bożej obecności. Ale ale zawsze byli ci kapłani, którzy pośredniczyli. Którzy oni szczególnie musieli być oczyszczeni, żeby móc pośredniczyć za lud. I tylko oni mieli prawo. A w samo centrum, tak jak powiedzieliśmy, może tylko arcykapłan wejść raz na rok w te święto, żeby przebłagać za grzechy ludu wszystkich. Więc Izajasz się boi, że umrze. Nie? On mówi, zobaczyłem Pana, więc teraz na pewno umrę. Bo po pierwsze nie powinienem tu być, a po drugie jego zobaczyłem, jego chwałę, jego spód jakby. Nie czytamy, że zobaczył jego twarz, ale zobaczył, że on tam jest, wiedział, że już będzie z nim krucho. I nagle się dzieje dziwna rzecz. Bo jeden z tych aniołów, z tych serafinów się zbliża do Izajasza z rozżarzonym węglem, który wziął z ołtarza. Dotyka ust Izajasza i mówi takie słowa: dotknęło to twoich warg. Ono, ten węgiel, usunie twoje nieprawości. Oczyści cię z twoich grzechów. Coś nowego się dzieje. Izajasz nie umiera. I w tym momencie Izajasz zostaje oczyszczony, jest człowiekiem czystym, może przebywać dalej w obecności Bożej i bez obawy tam być. I musi się bać, że umrze. Bo został uznany za czystego przez to, że ten węgiel dotknął jego ust. To było jasne, że większość ludu nie może w ogóle podejść tak blisko. I dwa, że człowiek musi spełniać specjalne czynności, żeby znowu stać się czystym. A tutaj teraz nagle się okazuje, że sam Bóg nie dość, że pozwala na to, żeby Izajasz stał tak blisko Niego, to jeszcze sam robi krok ku temu, żeby go oczyścić. Sam posyła tego anioła i daje oczyszczenie dla Izajasza. Szok znowu, bo normalnie Izajasz sam powinien się oczyścić. On powinien spełnić konkretne wymagania co do tego, żeby móc się pojawić w ogóle gdzieś tam obok. A tu sam Bóg robi inicjatywę ma do tego, żeby go oczyścić i pozwolić mu dalej przebywać. I Bóg mówi dalej do Izajasza, posyła go, aby przemówił w jego imieniu do ludu i objawił, co tak naprawdę jest w sercu, we wnętrzu tego ludu. Że na zewnątrz wszystko wygląda fajnie, ale tak naprawdę w środku są pełni zepsucia, że tak naprawdę nie chcą przyjść do Boga po uzdrowienie swojej duszy przede wszystkim. Co tu jest jeszcze ciekawe, że właśnie w tym trzecim wersecie czytamy, że te anioły mówią święty, 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 jest Jahwe zastępów, imię Boga jest wymienione. I w piątym wersecie Izajasz mówi, moje oczy widziały króla, Jahwe zastępów. Też mówi wprost. Tam jest napisane, Jahwe zastępów. I teraz się przeniesiemy 800 lat do przodu. Ewangelia Jana 12, zaczniemy od 23 wersetu. Tło tego wszystkiego, co się tam dzieje, jest takie, że jest 6 dni przed Paschą. Jezus jest w domu Łazarza, którego wskrzesił z martwych w wcześniejszym rozdziale. Maria, siostra Łazarza, wylewa ten bardzo drogi olejek nardowy na stopy Jezusa. I wielu ludzi się dowiedziało, że tam jest Jezus, a że się zbliżało święto. To już kiedyś mówiliśmy, że wszyscy ci Izraelici mieli tam być, to poszli zobaczyć Jezusa. Czytamy, i chcieli też zobaczyć Łazarza. Tam jest napisane, bo słyszeli, że Jezus go wskrzesił z martwych. Jezus następnego dnia wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. Czytamy, wielki tłum, bierze gałązki palmowe, rzucają, wychodzą mu na spotkanie, wołają Hosanna, błogosławiony, przychodzący w imieniu Pana, Król Izraela, chwalą Jezusa, ogłaszają go królem. Pojawiają się w pewnym momencie pewni Grecy, tam czytamy, którzy chcieli zobaczyć się z Jezusem. I to najprawdopodobniej byli ci tak zwani ci bojący się Boga. Poganie, którzy wierzą w Boga Izraela, którzy chcą, jakby no, studiłem z Żydami, ale są poganami. I w pewnym momencie, właśnie w 23 wersecie, Jezus mówi takie słowo. Jezus im rzekł, przyszedł czas, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. O tak, mówię wam, jeśli ziarno pszenicy, gdy spadnie na ziemię, nie obumrze, samo pozostanie. A jeśli obumrze, wyda obfity plon. Kto kocha swoje życie, zmarnuje je. A kto nie dba o swoje życie na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś będzie chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go Ojciec. Co on mówi? Przychodzą ci poganie i oni proszą tam Andrzeja chyba, czy Filipa, któregoś z nich, mówią, czy możemy się zobaczyć z Jezusem. I oni tak przenoszą jeden do drugiego, mówi, aż w końcu przychodzą do Jezusa. Jezus mówi, przyszedł czas, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Za chwilę Jezus będzie mówił o swojej śmierci. Wiemy, że Jezus przyszedł nie tylko do Żydów. Przyszedł też do wszystkich. I w tym momencie Jezus widzi, że już przychodzą właśnie poganie. Spoza narodu Izraela, którzy chcą już spotkać się z Jezusem. Już o nim słyszeli. I Jezus w tym momencie mówi, że skoro tak jest, to przyszedł właśnie czas teraz, żeby Jezus był uwielbiony. Już się musiał, posunął się czas do przodu, bo Jezus wie, że musiał się spełnić pewne rzeczy, żeby On był dostępny dla wszystkich. Nie tylko dla Izraela, nie tylko dla Żydów. I Jezus co dalej mówi? Teraz moja dusza doznaje lęku, więc czy mam powiedzieć, Ojcze, ustrzeż mnie przed tą godziną? Lecz przecież właśnie dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, otocz chwałą swoje imię. Jezus mówi, że boi się fizycznie. Tak. Mówi, co mam teraz? Nie wiem, prosić Ojca, że ustrzeż mnie przed tą godziną, że, bo boi się, że jest śmierć. Zaraz on wie, że czeka go za te 6 dni ukrzyżowania. A on mówi, że właśnie dla tej godziny przyszedłem. To nie będę tak mówił, nie będę tak prosił. Mówi, Ojcze, Ty się uwielbi, otocz chwałą swoje imię. Na to dobiegł głos z nieba, czytam. Już otoczyłem chwałą i znowu otoczył. Gdy tłum tam stojący to usłyszał, jedni mówili, że zagrzmiało. Inni utrzymywali, anioł do niego przemówił. A Jezus rzekł, nie ze względu na mnie ten głos się odezwał, lecz ze względu na was. Czemu tak Jezus powiedział? Bo Jezus dobrze wie, że ma relację z Ojcem. Dobrze wie, kim jest i cały czas im mówił, kim jest. Mówił im, że muszą przyjść do Niego, jeśli chcą mieć życie wieczne, jeśli chcą być uratowani. I mówi, nie ze względu na mnie się ten głos odezwał, tylko żebyście wy usłyszeli, że rzeczywiście Ojciec się przyznaje do mnie. Że Ojciec mówi, już odezwał się, odpowiedział na to, co Jezus powiedział. Żeby ludzie usłyszeli i zobaczyli, że rzeczywiście sam Bóg się odzywa. Sam Ojciec się odzywa na to, co Jezus mówi i przyznaje się do Niego. To jedni mówią, no pewnie zagrzmiało coś, bo tak pewnie ten głos brzmiał może jak piorun mocny. Inni myśleli, że może właśnie jakiś anioł do Niego przemówił. Jezus wie dokładnie, kto mówi. Mówi, nie ze względu na mnie, ale na was. Mówi, teraz zaczął się sąd nad tym światem, teraz rządca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Tak powiedział, aby wskazać, jaką śmiercią umrze. Jezus wskazuje, że umrze. Że będzie wywyższony nad ziemię i że wtedy wszystkich do siebie pociągnie. Tłum na to rzekł, my z prawa wiemy, że Mesjasz pozostanie na zawsze. Dobra wiedza. Mesjasz jest wieczny. Tak, oni wiedzą, no Mesjasz jest wieczny. Wiemy z prawa. To jakże ty możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Dzisiaj może nie będziemy się zajmować, co to znaczy, że Jezus jest Synem Człowieczym, ale na pewno to nie znaczy to, co większość ludzi myśli. To znaczy dużo, dużo, bardzo dużo. Ale Jezus jakby pomija to ich, te ich pytanie. Więc Jezus im odpowiedział, mówi tak. Już tylko przez niedługi czas będzie światło wśród was. Jezus mówi o sobie, że jest światłością. Chodźcie więc, dopóki światło macie. Póki Jezus tu jest, macie światło, aby nie ogarnęła was ciemność. Też mówi, chodźcie do mnie, bo do mnie jest świat, u mnie jest światło. Tutaj znajdziecie prawdę. Tutaj jest to, co musicie usłyszeć, żeby zostać uratowani, żeby żyć, żeby was nie ogarnęła ciemność. Kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie, bo nie widzisz nic. A przy Jezusie masz prawdę. Widzisz, co jest prawdą, bo Jezus mówi prawdę. Jego słowo jest prawdą, on jest prawdą, tak czytam. Skoro macie światło, wierzcie w to światło, abyście się stali dziećmi światła. Tak powiedział Jezus, a potem odszedł i ukrył się przed nimi. A propos światła, też czytamy, mówi Jezus dalej. Tak powiedział, a potem odszedł i ukrył się przed nimi. I mówi Jan o Jezusie teraz, ważne słowa. A chociaż tyle różnych znaków czynił przed nimi, w sensie Jezus, nie uwierzyli w Niego. Tak spełniło się słowo proroka Izajasza, który powiedział: Panie, kto uwierzył naszemu przekazowi? Komu ramię Pańskie się objawiło? Co to jest? To jest Izajasza 53. Jan mówi w tym momencie, że kiedy Izajasz mówił te słowa, te 800 lat temu, to on w tym momencie odnosił je do Jezusa. I co mówi Izajasz? To pierwszy właśnie. O Panie, kto dał wiarę naszej nowinie? Komu się objawiło ramię Pana? Wyrósł przy nim jako chłopiec, jak korzeń ze spragnionej wilgoci ziemi. Nie ma na nim urody ani chwały. Gdy go ujrzeliśmy, nie miał krasy ani piękna. Jego wygląd był szpetny, bardziej ohydny niż u kogokolwiek z ludzi. Był jak jakiś człowiek pod chłostą. Wydawało się, że dźwiga jakąś chorobę, bo twarz jego była wykrzywiona. Był wzgardzony, nie liczono się z nim. On dźwiga nasze grzechy i za nas cierpi, a my uznaliśmy, że dręczy go utrudzenie, bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba. On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów. Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania. Obrażeniami jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni. Tak mówi Izajasz w swojej wizji. I widzi człowieka, którego wygląd jest, mówi, szpetny. Bardziej ohydny niż któregokolwiek z ludzi. On widzi Jezusa po katowaniu. Po tym wszystkim, co przeszedł. Widzi, co on przeszedł, jak ma wykrzywioną twarz. Myśli, że w udręce, że jest obciążony. Myśleli, że może chorobą i tak dalej. On Izajasz widział wtedy, tyle lat temu, tą sytuację. I widział, co ludzie myśleli wtedy. Jan mówi w tym 12, że tak właśnie przez to, że on tyle znaków uczynił, że oni w niego nie uwierzyli, tak się spełniły słowa proroka Izajasza, który powiedział właśnie te słowa. W tym momencie w Jezusie się spełniły te słowa. To nie czeka na kogoś innego, nie czeka na jakiegoś innego Mesjasza, tylko na Jezusa. To Jezus wypełnił te słowa. Mówi dalej. I dlatego nie byli zdolni uwierzyć, bo Izajasz jeszcze tak powiedział. Dopuścił, by ich oczy stały się ślepe, a ich serca skamieniałe, tak, że nie zobaczyli oczami i nie pojęli sercem i nie nawrócili się, abym ich uleczył. Co to jest? Izajasza 6, teraz czytaliśmy. I on mówi, dlatego nie byli zdolni uwierzyć, bo Izajasz tak powiedział. I czytamy 41. Tak powiedział Izajasz, bo ujrzał jego chwałę i o nim mówił. Co się dzieje w tym momencie? To wszystko, co przeczytaliśmy. Izajasza 6. Ten Jahwe zastępów, siedzący na tronie, dom pełen jego chwały. Izajasz wtedy to zobaczył. Co Jan mówi? Że kiedy Izajasz to powiedział, to on to powiedział, bo ujrzał Jezusa chwałę. Jezusa chwałę i to o Jezusie on mówił, a nie o niczym innym. Nie? Wtedy to wszystko tak naprawdę, co przeczytaliśmy w tym szóstym rozdziale, że sam Bóg siedzi na tronie, że Izajasz był właśnie w Bożej obecności, że anioły wołają święty, 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 Jahwe zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały, to jest śpiewane dla Jezusa. To Jezus siedzi na tronie, pisze dom Jego, był pełen Jego chwały, to zobaczyłem w widzeniu, Izajasz mówi. Jan mówi, to Izajasz Jezusa zobaczył. To jest Jezusa chwała. To jest chwała taka, że aż się trzęsie cała świątynia, że aż dym się unosi. Czytamy. Izajasz wtedy co? Mówi, że on się boi, że umrze, tak znowu. I ten węgiel nagle dotyka jego ust. Sam Bóg dotyka jego ust. Czyli to Jezus dotyka jego ust. Mówi, teraz odpuszczone są twoje grzechy. Jesteś czysty. Przez to, że to cię dotknęło. Oczywiście, jak czytamy dalej, wielu dostojników uwierzyło nawet w niego, jednak z powodu faryzeuszy nie przyznawali się. Tym przypadkiem nie usunięto ich z synagogi. Bardziej bowiem kochali chwałę u ludzi niż u Boga. Chwała Boga to jest chwała Jezusa. I co to znaczy w ogóle? Że te wersety, to, że Izajasz odnosi się do Jezusa, że Izajasz doświadczył wtedy, kiedy widział te rzeczy, kiedy widział tą chwałę Bożą, kiedy widział wtedy tego sługę, jak to czytam, sługa uniżony, który był taki właśnie zgnębiony w tym 53 rozdziale, to on ujrzał, doświadczył tak naprawdę tego, co jest zarezerwowane tylko w Jezusie Chrystusie. W jakim sensie tak mówię? Bo Izajasz ujrzał Boga i jednocześnie czytamy, że ujrzał wtedy Jezusa. Czemu to jest zarezerwowane tylko w Jezusie Chrystusie? Takie doświadczenie. Pierwsze, to co to za doświadczenie? Co w tym się znajdowało? Niesamowita ta chwała Boża. Coś, co, no, może jak czytamy, człowiek nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, bo nie doświadczył czegoś takiego. Tak namacalnie, fizycznie. Jest jeszcze w tym najbliższa obecność Boża jest dostępna. Obecność Boża dla wszystkich osobna, nie tylko dla kapłana i nie tylko raz w roku. I jest dostępne oczyszczenie jeszcze, uświęcenie, tak jak tym węgielkiem, które nie jest z człowieka, ale wychodzi z Bożej inicjatywy. To wtedy widział Izajasz. I Izajasz czytam, że doświadczył wtedy Jezusa. Te wszystkie rzeczy, ta chwała Boża, ta obecność Boża najbliższa, to oczyszczenie, uświęcenie, to są rzeczy, które są tylko dostępne w Jezusie Chrystusie. Bo nie ma innej drogi. Jak wiemy, że do Boga nie możesz się zbliżyć, bo byś musiał spełniać nie wiadomo jakie wymagania, a i tak, jeśli byś nie był z pokolenia tych lewitów i tak dalej, to byś w ogóle nawet nie mógł podejść na taką odległość. A nawet tamci musieli się bać. Bo nigdy nie było wiadomo, czy przypadkiem czegoś nie zapomnieli, czy coś może nie do końca się oczyścili tak, jak było, nie? Jak było trzeba, według zasad. A tutaj nagle masz wszystko. Masz to wszystko, co Izajasz doświadczył wtedy, ten szok, bo on nie wiedział, jak to jest możliwe, że on tam może być. A on już wtedy widział, te 800 lat wcześniej, co będzie udziałem twoim, moim, każdego, kto przyszedł, uwierzył i oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi.
Amen. Amen.
To było coś, co jemu dane było doświadczyć dużo wcześniej. Dlatego Jan mówi, że on o nim to pisał. Mimo, że czytasz to i no gdzie tu niby Jezus jest? No nie ma tutaj przecież nic, tu nie jest powiedziane, ani on nic nie przepowiedział, że to za kiedyś będzie w przyszłości i tak dalej. A Jan mimo wszystko mówi, że to o nim mówił. Niektórzy powiedzą, no ale to jaka chwała była u Jezusa, no przecież Jezus mówi, no ojciec jest większy ode mnie. Jest taki ciekawy werset. Samo co Jezus mówi. Jana 17:5, gdy Jezus modli się, modlitwą arcykapłańską mówi, a teraz ty, ojcze, uwielbi mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat. I co to znaczy? Że Jezus, będąc na ziemi, nie miał takiej aż chwały, jak wcześniej, kiedy był u Ojca. Miał chwałę na taki wyraz fizyczny jakby, że ludzie mogli go doświadczyć, tak? Że ludzie mogli z nim przebywać, tak? O, widzieli go fizycznie. Dotykali go, jak to Jan mówi, że to, co widzieliśmy, to, co nasze ręce dotykały, to, co słyszeliśmy, to chcemy tym się dzielić, żebyście mieli z nami społeczność. Tam w pierwszym Janie jest napisane. Więc Jan mówi nawet w pierwszym rozdziale, że widzieliśmy Jego chwałę. Widzieliśmy Jego chwałę. Czyją? Jezusa chwałę. Jednocześnie Bożą chwałę, jak to mówi, że w Nim cała pełnia boskości zamieszkała na sposób ludzki. Że mogłeś doświadczyć Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Ale będąc u Ojca, Jezus mówiąc takie rzeczy, mówi, że miał już taką chwałę, dużo większą, taką jak widział Izajasz. Taką jak Izajasz zobaczył, taką Jezus miał chwałę, mówi, zanim jeszcze powstał świat, to taką chwałę miałem, to teraz, Ojcze, odchodzę do Ciebie, więc mówi, uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem. Jezus już teraz w niebie nie jest uniżonym sługą, zbitym, ucierpionym, ale jest wywyższony, pełen chwały i to o nim wołają święty, 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 baranek godzien, chwały i czci, uwielbienia i wszyscy starcy tam z tymi gitarami czy gitarami kłaniają się przed nim i każdy oddaje chwałę barankowi, czyli Jezusowi Chrystusowi. Tak czytamy. Jest to w Objawienia 5. Konkretnie jest napisane. Najpierw o Bogu mówią aniołowie, święty, 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 Pan Bóg Wszechwładca, który był, który jest, który przychodzi. Który przychodzi. I Jan mówi, zobaczyłem też między tronem i tymi istotami baranka, jako złożony na ofiarę. I on wziął ten zwój i czytamy, że wtedy te istoty cztery, 24 starszych upadli przed barankiem. Każdy ma gitarę i złote czasze pełne kadzideł, to są modlitwy świętych. I śpiewają nową pieśń ze słowami: godny jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęcie, bo złożony zostałeś na ofiarę i ze swoją krew nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami i królować będą na ziemi. I mówi: spojrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i wokół tych żywych istot i starszych, a liczba ich miriady miriad, czy tam miliardy miliardów, nie wiadomo jak powiedzieć, po prostu nie dało się zliczyć, tak? I tysiące tysięcy, i wielkim głosem mówią tam one tak: baranek złożony na ofiarę, godny jest przyjąć moc i bogactwo, i mądrość, i potęgę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Te wszystkie miriady miriad, jakie to musi być, takie aż, że aż się w głowie trzęsie. Skoro Izajaszowi się trzęsą wszystko, świątynia, dym się podnosił, a tu czytam jeszcze miriady, miriad aniołów, wszystko co jest, mówi to samo. I mówi: usłyszałem, że całe stworzenie, i to w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, że wszystko co w nich mówi, siedzącemu na tronie i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i panowanie na wieki wieków. Amen. I wszystko to mówi. Chwałę, jaką Jezus ma. To nie jesteśmy w stanie teraz tego usłyszeć. Może jak jesteś na jakimś wielkim koncercie byłeś w stanie może usłyszeć ten zgiełki wrzask, ale to i tak nie jest to samo. Kiedyś byłem na koncercie, gdzie było 100 tysięcy ludzi. I tak było dużo i było głośno. Ale tu jest 100 tysięcy, a tu czytam miriady miriad, tysiące tysięcy. To jest w ogóle coś, czego nie jesteś w stanie nawet pojąć tak umysłem, czy może tyle ludzi stać, albo tyle tych wszystkich zastępów i tak dalej. Nie da się. Nie da się tego zobaczyć, ale Jezus odzyskał tą chwałę. Odzyskał tą chwałę i jest godzien. Mówi, że złożył ofiarę z samego siebie. Swoją własną krwią kupił sobie ludzi. Tych z różnych wszystkich narodów. Między innymi ciebie i mnie. Jezus kupił. I ma taką samą chwałę, jaką widział Izajasz, a nawet jeszcze większą. Bo przeczytaliśmy, jaką ma. Co pokazuje, że Bóg chce mieć na nowo tą najbliższą relację z człowiekiem. Bóg chce taką relację. Tak jak wcześniej przeczytaliśmy, że ta relacja została zaburzona, nie ma już jej. Tak, kiedy grzech wszedł na świat, kiedy człowiek okazał nieposłuszeństwo, kiedy zgrzeszył, to ta relacja się zepsuła już. Bóg musiał się usunąć, żeby był dalej, żeby człowiek nie umarł, tak jak powiedzieliśmy. Ale Bóg chce odnowić tą relację. On cały czas dążył do tego, już na samym początku, jak wygania, to mówił, że będzie ten potomek kobiety, który zniszczy węża, a mąż gryzie go w piętę. Już wtedy Bóg powiedział, obiecał, że będzie ten, który naprawi to wszystko. Wiele, wiele tysięcy lat wcześniej, w ogóle jeszcze zanim Jezus przyszedł. Już sam Bóg obiecał. I on chce znowu być blisko człowieka, którego stworzył tak samo jak na początku. Dlatego przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa. Ten Mesjasz obiecany. Ten, który właśnie miał przyjść. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ten, który niszczy grzech, który niszczy nieprzyjaciela, który depcze głowę węża. To jest Jezus. To nie jest nie wiadomo kto. I to On wykonał pierwszy krok. Tak? Wykonał dla Ciebie pierwszy krok, aby usunąć ten dystans, tą ciemność i grzech, która oddzielała Ciebie od obecności Bożej. Bo Jezus, czytamy, to jest Emanuel, Bóg z nami. I tak jak w przykładzie tego słońca, co mówiliśmy o Jezusie, też przeczytamy, to jest właśnie Jana, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Wiadome są te słowa, ale Jan mówi: na początku było słowo, tak? A to słowo było u Boga, i Bogiem było to słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało. Bez niego nie stało się ani jedno. Cokolwiek się stało. W nim było życie, to życie było światłem ludzi. To światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie opanowała. Tak jak to słońce świeciło i dawało życie, tak? Przyrównaliśmy. Tak Jezus mówi, że w nim było życie, a to życie było światłem ludzi. To On jest tym świętym, tym, co daje życie, tym, który oświetla ludzi, tak? Tu jeszcze Jan mówi, że światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka, przyszło na świat. On mówi o Jezusie. Na świecie było, to słowo, a świat stał się przez nie. Lecz świat go nie poznał. Do swego przyszło, a swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy przyjęli je, dał możność stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, w imię Jezusa. Mówi, to słowo pełne łaski i prawdy ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. I zaczęliśmy oglądać Jego chwałę. Teraz to tak, chwałę pisze jednorodzonego od Ojca. Mogli teraz obejrzeć tą chwałę na taki ludzki sposób. Teraz, kiedy Jezus wróci, kiedy my się spotkamy z Jezusem, to obejrzymy Jego chwałę już na ten prawdziwy sposób. Ten realny, jak tą chwałę, jaką Jezus ma, tak naprawdę teraz. A wtedy mogliśmy oglądać Jego chwałę. Co jeszcze? Jezus, jak ten węgielek z wizji Izajasza, dotyka ludzi, którzy pragnęli być znowu czyści. Ludzie przychodzili do Jezusa, trędowaci, chorzy, każdy był ta kobieta z krwotokiem, co kiedyś rozmawialiśmy, jacyś tam inni, chromi, nie wiem, każdy coś miał, tak? Ludzie przychodzą, na przykład ta kobieta, ona w zrozumieniu zasad była nieczysta przez to, że miała ten upływ. I cały czas przez ten okres, kiedy to miała, ona nie mogła przyjść do świątyni. Nie mogła się zobaczyć z Bożą obecnością. Nie mogła doświadczyć Bożej obecności, bo była uznawana za nieczystą. Mimo, że mogła wcale nie zgrzeszyć i żyć normalnie takim życiem prawidłowym według prawa i tak dalej, to mimo to nie mogła uczestniczyć w Bożej obecności. I co się dzieje? Jezus przychodzi do niej. Ta Boża obecność do niej przyszła. Ten pierwszy krok Jezus sprawia tak naprawdę, że dotyka ludzi. Dotyka ludzi i normalnie w rozumieniu prawa, jeśli ty czegoś dotkniesz nieczystego, to stajesz się nieczysty. I musisz umywać się, czekać, ileś czasu, nie wiadomo co. A Jezus dotyka i zamiast on stawać się nieczysty, to inni stają się czyści. Tak jak ten węgielek dotknął ust Izajasza, to Izajasz stał się czysty. Ta czystość, ta świętość przyszła na innych. Jezus oczyszcza ludzi. I nie tylko z takich chorób, tak, ale też oczyszcza całego ducha. Tak. To, co, kim jesteś tak naprawdę, to, co oddziela cię od Bożej obecności. Jezus wychodzi naprzeciw i jeśli chcesz, możesz być oczyszczony. Bo Jezus dotyka i oczyszcza. Zdejmuje nieczystość i usuwa śmierć. Tak. Czemu? Bo Jezus jest życiem. Bo jest życiem. On jest w ogóle przeciwieństwem tego wszystkiego, co doświadczasz tutaj w tym świecie fizycznym, tego, co jest nieczyste tak naprawdę. Jezus jest przeciwieństwem tego. Jest życiem i On usuwa śmierć. Śmierć nie przechodzi na Jezusa. Jezus nie staje się nieczysty, tylko sam przekazuje swoją czystość, swoje uświęcenie dla tych, których dotyka. I tak jak ten węgiel został wzięty z ołtarza, czytamy, tak nasz Pan też złożył swoje życie na ołtarzu, na krzyżu. On złożył siebie samemu na tym ołtarzu, w którym był krzyż jego. I co się stało? Stał się naszym arcykapłanem, czytamy, i jednocześnie ofiarą naszym. Naszym oczyszczeniem i uświęceniem, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez którego nikt nie ujrzy Pana, bo Izajasz to wiedział. Jeśli nie jesteś święty i czysty, to nie możesz oglądać Pana. Bo każdy, kto go ujrzy, musi umrzeć. A nagle dzieje się coś innego, gdy Jezus przychodzi. Jezus obdarza ciebie uświęceniem, które jest tylko w Nim. Bez Jezusa nie ma tego uświęcenia. Nie jesteś w stanie się tak oczyścić, żeby móc pojawić się w Bożej obecności, jeśli, jak nie tylko przez, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, tak? Tylko przez Jezusa możesz przyjść, dlatego Jezus mówi, ja jestem drogą. Bo nie ma innej możliwości. Nie ma innej, że sam sobie naprawisz relację z Bogiem, i poza Jezusem będziesz miał tą społeczność. Skąd to wiemy tak, że Jezus jest naszym arcykapłanem, że jest naszą ofiarą? O tym mówi autor listu do Hebrajczyków. Ciężko może wybrać konkretny fragment o tym, bo poświęca chyba ze 3 rozdziały na to, żeby dobrze ludziom wbić do głowy, co to znaczy, że Jezus jest arcykapłanem na wieki. Według porządku Melchizedeka o tym czytamy, że jest naszą ofiarą, że jest naszym arcykapłanem. Ale to, co mówi, to jest tu przeczytam z koryńskiego przykładu, to jest 10 rozdział, 11 werset się zaczyna i czytam takie słowa. Autor mówi, że wprawdzie każdy kapłan z tych ziemskich, żydowskich, codziennie stoi, przynajmniej stał, bo to była świątynia, pełniąc służbę i przynosząc często te same ofiary, które nie mogą nigdy usunąć grzechów. Ten natomiast kapłan, mowa o Jezusie, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele staną się podnóżkiem dla jego stóp. Jedną bowiem ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęcani. Mówi, jedną ofiarą na zawsze tak uczynił, że już możesz przyjść. A świadczy nam to również i Duch Święty. Przepowiedział to bowiem w słowach, oto przymierze, które ustanowię im po tych dniach, mówi Pan, włożę prawa moje do ich serc i wypiszę je w ich umysłach, a ich grzechy i ich bezprawie nie będą mi więcej przypominane. A gdzie jest od nich wyzwolenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mówi, Duch Święty przekonuje nas, bo życie się zmieniło, tak? Życie się zmieniło, tak jak obiecał, że włożył prawa do ich serc, że wypisał w umysłach. Jest zmiana w tobie. Jeśli tego nie ma, no to znaczy, że być może jeszcze nie poznałeś Jezusa. Bo jeśli poznasz Jezusa, to coś musi się zmienić. Oczywiście, nie wszystko od razu. Często są rzeczy, z którymi musimy, dalej się zmagamy, tak? I dalej wierzę, że Jezus też niektóre rzeczy zostały, żebyśmy właśnie byli od Niego też uzależnieni. To dalej potrzebujesz Jezusa. Dalej potrzebujesz Jezusa, żeby właśnie twoje życie się zmieniało, ale jestem przekonany, że na pewno twoje życie jest inne niż było na samym początku, kiedy w ogóle nie znałeś Jezusa. Bo nie ma takiej możliwości, żeby pozostało takie samo. Mówi, to się tak dzieje, więc mówi, że to poświadcza nam, bo sam Duch Święty, sam Duch Chrystusa, Jezus, Ojciec mieszka w tobie, więc musi się coś zmienić. Musi się zmienić twoja natura. Mówi, po tym jak Jezus raz złożył tą ofiarę, to już nie będę wspominał ich grzechów, ich bezprawia. Nie będą mi przypominane. Bo gdzie jest wyzwolenie od tych grzechów? Gdzie już ta ofiara została złożona? Tam już nie trzeba znowu składać ofiar. Już nie potrzebujesz znowu, żeby ktoś składał za ciebie znowu, nie wiadomo co. Żeby chodzić i obmywać się 10 razy, załóżmy, przez tydzień czy przez 20 dni, albo siedzieć poza obozem, nie możesz przyjść do kościoła, bo jesteś nieczysty, musisz czekać 4 tygodnie, nie wiem, żeby tu się pojawić. Nie ma takich zasad już. Jedyny, kto jest twoim oczyszczeniem, to Jezus.
Amen.
Przychodzisz do Jezusa. Jezus jest twoim oczyszczeniem, twoim uświęceniem. On sam sprawia, że znów jesteś święty. Jeśli powinęła ci się noga, wiesz, gdzie szukać ratunku, gdzie szukać uświęcenia. Jan mówi, że Bóg sprawiedliwy jest. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to On odpuści, bo Jezus zapłacił cenę. Bo Jezus złożył ofiarę, tak? To się nie dzieje znikąd i nie za darmo. On mówi, mając więc bracia i siostry, myślę, ufną odwagę, aby przez krew Jezusa wejść do świętego świętych, czyli tego miejsca najświętszego, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez Jego ciało. Co On mówi, że bracia i siostry, teraz już nie musisz się bać, kiedy przychodzisz do Boga, tak jak Izajasz się bał. Nie musisz się bać, że umrzesz, albo że nie powinno cię tam być. Tylko On mówi, że teraz, skoro już masz Jezusa, który złożył ofiarę raz na zawsze, to możesz mieć tą odwagę ufną, możesz ufać Jezusowi, że On już zapłacił, że przez tą krew możesz wejść do miejsca najświętszego, czyli tego centrum Bożej obecności, gdzie ona jest największa. Drogą nową i żywą, nie przez obmywania, nie przez robienie nie wiadomo czego, tak? Tych zasad, ale tą, którą Jezus ustanowił, że teraz jest drogą On. To Jezus cię oczyszcza. I którą On poświęcił przez tą zasłonę, czyli tą, która oddzielała to miejsce najświętsze, to nikt nie mógł tego oglądać. Tak? Tam była zasłona. Ale ona się rozdarła, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Czytamy, że tą zasłoną to jest Jego ciało. Kiedy Jego ciało zostało, że tak powiem, metaforycznie rozerwane, tak? Został zabity, tak samo ta zasłona została rozerwana i otworzył się dostęp. Za zasłonę, to miejsce, gdzie każdy się bał. Nawet Izajasz się bał, a napisał księgę, która w Biblii teraz jest. Więc wydaje się, że był kimś. No to jak? Izajasz nie mógłby wejść, skoro jedną z ksiąg tu napisał i ją czytamy i się wzorujemy na nim. Często nie wiem, myślimy, że taki dobry był. A sam Izajasz się bał. On wcale nie myślał o sobie, że jest dobry. On myślał, że właśnie jest człowiekiem nieczystych ust. On bał się po prostu. Mówi, że mamy drogę żywą i nową i wielkiego kapłana w domu Boga. Zbliżmy się więc ze szczerym sercem, w pełni wiary, czyli z pełnym zaufaniem, tak? Że ufasz Jezusowi, że skoro On uczynił to, co uczynił, złożył ofiarę, to mówi, zbliż się teraz. Nie musisz się bać, bo możesz w pełni zaufania wejść, na pewno nie umrzesz, bo masz już serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte wodą czystą, czyli tak jakby na obraz tych obmyć, tych oczyszczeń starych, tak samo jesteś teraz oczyszczony, tylko że doskonale przez Jezusa. Raz na zawsze zachowujmy wyznanie niewzruszonej nadziei, bo godny zaufania jest ten, który obiecał. To sam Jezus obiecał, sam Bóg obiecał. Mówi, zachowujmy tą nadzieję, tą niewzruszoną nadzieję, że właśnie możesz przyjść. Nie musisz się bać, nie czeka cię śmierć, tylko jesteś przez Jezusa przyjęty tak. Jesteś tu, w Bożej obecności, w samym centrum. Masz praktycznie to samo, co kiedyś było dostępne. Co to oznacza, że właśnie nasz Pan i Bóg, Jezus Chrystus, na nowo przywrócił możliwość przebywania w Bożej obecności. Masz możliwość znów obcować z Nim, tak jak na samym początku. Tak jak na samym początku, zanim to zostało popsute, tak? Jak w bez strachu, jak mówiliśmy, że przez nieczystość zostaniesz unicestwiony, tylko uczynił tych, co się zbliżają, czystymi właśnie i zdolnymi przyjść. Właśnie pełni chwały i czci nasz Pan Jezus Chrystus tak uczynił, tak? W Twojej wielkiej chwale. Teraz jest tylko pytanie, czy korzystasz z tego wielkiego przywileju, że możesz się spotkać z Bogiem, tak? W najbliższej obecności z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Bogiem. Żeby nie było tak, jak Pan powiedział właśnie przez usta Izajasza. Uszami swymi usłyszycie, ale nie zechcecie pojąć. Oczami patrzeć będziecie, ale dokładnie przyjrzeć się nie zechcecie. Tłuszczem obrosło serce tego ludu. Nawet swoimi uszami niechętnie słuchali i owszem patrzyli, ale z przymrużonymi oczami, byleby tylko tymi oczami naprawdę nie zobaczyć. Nie usłyszeć uszami, sercem nie pojąć i nie nawrócić się, a przecież ja byłbym ich wtedy uzdrowił. Jezus nas uzdrowił.
Amen.
Którzy wierzymy w Niego, którzy ufamy Jezusowi, którzy podążamy za Jezusem, jesteś uzdrowiony. Przede wszystkim tym, że twoja relacja z Panem jest naprawiona, masz dostęp, ale wierzę też, że to uzdrowienie też jest fizyczne. Tak jak Jezus uzdrawiał. Jeśli to jest wolą Pana. Dlatego ja uważam, że zawsze możesz wzywać Jezusa nad wszystkim, co cię dotyka. Czy to fizyczne, czy niefizyczne, czy psychiczne, jakiekolwiek. Chyba, że Pan ci powie, dosyć ci łaski mojej. Dosyć ci łaski mojej. Nie głosimy tutaj jakiejś prosperity, że jeśli nie jesteś zdrowy, to znaczy, że coś jest z twoją wiarą nie tak, że coś jest z tobą nie tak. Później ludzie mają poczucie winy przez całe życie, że ciągle coś jest z nimi nie tak, że źle wierzą, że coś. Tylko tak naprawdę to Jezus uzdrawia. To Jezus uzdrawia, więc ty możesz przyjść do Jezusa. I wierzę, że jest w Jezusie to uzdrowienie.
Amen.
Wierzę, że jest. Jak dzisiaj śmialiśmy, wszystko możliwe jest, jeśli wierzymy Mu, to co rozważaliśmy jakiś czas temu, że ja dla tego, kto mi ufa, to wszystko mogę uczynić. Wszystko uczynię, tak? Jezus tak mówi. Chyba, że Jezus ci powie inaczej. Ale co to znaczy? Że najlepiej przyjść do Jezusa i się Go zapytać. Tak. Po co jest nam ta Boża obecność, tak naprawdę? To też możemy tak sobie pomyśleć, rozważyć. Żeby sobie po prostu była, żebyśmy mieli fajny fakt, że po prostu wow, ale fajnie, ale co ja z tym teraz zrobię? Jestem w Bożej obecności. Ale co z tego? Co możesz z tym zrobić, że jesteś w Bożej obecności? Masz przystęp do samego Jezusa, to znaczy, że możesz z Nim rozmawiać też, możesz Jemu powiedzieć, On ci do ciebie mówi, posyła swoje słowo, On ciebie dotyka, napełnia ciebie swoim duchem, tak? To jest ta najbliższa obecność, to, że obcujesz z samym Bogiem, tak jak tam pisze, że Adam, tak jak Bóg z Adamem obcował, przechadzał się po ogrodzie, oni jakby no, żyli obok siebie, tak? Tak w sensie ze sobą. Razem się pewnie spotykali, pewnie Adam wyczuwał, że Bóg przechadza się, tak jak było, że jak się ukryli, tak? Adam wiedział, że Bóg się przechadza. Wiedział, że nadchodzi. Więc tak samo teraz, nie? To samo, co było ich udziałem, może być twoim udziałem.
Amen.
Mi to Jezus przypomina też. I wierzę przeze mnie i wam.
Amen.
Że to jest ważna sprawa. Ważną też właśnie sprawą jest to, jak to widzimy, tak? Bo widzimy, że dla takiego Izajasza, dla takiego Żyda, który zobaczył, że jest taka możliwość w Jezusie, to byłoby prawdziwe coś takie, że jak to ja mogę stanąć przed Bogiem Najwyższym i nie umrzeć? Aż ciężko w to uwierzyć. Przecież każdy umierał. Pewnie taki strach. Dlatego ten autor listu do Hebrajczyków pisał, już nie musisz się bać, możesz w pełni ufności zaufać ofierze Jezusa, że już możesz wejść w tą najbliższą obecność Bożą. Ale jak to? Ja tak mogę na pewno? Czy ja na pewno mogę Mu ufać? Bo nie chcę umrzeć. On mówi, na pewno możesz Mu ufać. W pełni On obiecuje, że tak jest, w pełni zaufania. Teraz mówi z odwagą. Nie musisz się bać, możesz przyjść. A dla nas, którzy może nie mieliśmy takiego ograniczenia, to się wydaje takie... Nie takie, takie fajne, pospolite trochę, ale no, tak jest. Ale to jest coś wielkiego. Dlatego chwała Jezusowi. Mam nadzieję, że chociaż w części byłem w stanie pokazać tą chwałę Jezusa. Tą chwałę, którą Izajasz dostrzegał. Żebyśmy zobaczyli, jaka to jest chwała. Z kim masz do czynienia, tak? Że przychodzisz przed oblicze tego, który jest pełen chwały, że aż wszystko drży. Wszystkie anioły, wszystkie te miriady wołają święty, święty, święty baranek godzien chwał za to, że kupił swoją krwią, że złożył siebie w ofierze ludzi z każdego narodu. Amen, amen, wszyscy się kłaniają. Także my też powstańmy. Jeśli chcesz, możesz powstać, możesz się ukłonić przed Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Bogiem. Oddajmy Mu cześć, Panie, też w naszych modlitwach.